Planeta B103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.
Iwona Borawska, witam przedświątecznie. Najmłodsze pokolenie będą dziś reprezentowały te właśnie śpiewające brzdące. Porozmawiamy o starszych w jednej książce i w jednym spektaklu. Zapraszam.
Zbliżają się święta, święta są tuż, tuż. Śnieżny puszek z nieba na nas leci już. Zielona choinka wystroiła się. Znaleźć pod choinką prezent każdy chce.
Śnieg rozpościera swój biały płaszcz. Gwiazdka na niebie ma ciepły blask. Dzwonią dzwoneczki i lampki lśnią. To przyszły święta, święta są.
Jak to przed świętami? Dostałam telefon od Mikołaja. Znaczy nie, no żartuję. Dostałam książkę, która nosi taki właśnie tytuł. Napisała ją pani Magdalena Witkiewicz, autorka wielu bestsellerów, która odwiedziła nas w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No już sama okładka zdradza i tytuł, że to taka lektura przedświąteczna, prawda?
Tak, to jest lektura przedświąteczna i myślę, że doskonale może wprowadzić nas w taką magię świąt.
No i taka wielopokoleniowa, nie chcę mówić o tych listach do wiadomo kogo, prawda? No ale taka wielowątkowa. Dzięki temu pojawiają się tu bohaterowie w bardzo różnym wieku i myślę, że to świetnie pasuje do naszej audycji, bo z jednej strony jest pani Wincentyna Radziewicz, lat 95, a z drugiej strony Pola, która właśnie skończy lat 18. No i jeszcze jest tam jeden młodszy bohater.
Tak, siostrzyczka. Ja chciałam podkreślić, że zawsze Wincentyna mówi, że ona ma lat siąt.
Siąt pięć.
Siąt pięć i tyle. Mhm. I to jest bardzo takie fajne.
Wszystko to się rozgrywa, odbywa w atmosferze przedświątecznej. O czym wiemy doskonale w ogóle, który jest dzień i jak wygląda księżyc i co mówią gwiazdy, dzięki audycjom radiowym. To jest piękny w ogóle element książki, tak. Prawda? Takie radio
audycja
w książce.
Księżycowa.
Klemensa Wiśniowieckiego. Skąd pani tyle wie o księżycu i o radiu?
Z internetu. Nie, tutaj tak zawsze myślałam sobie, że radio zwykle mówi, o której wstanie słońce, co tutaj się będzie działo. Wiem, że wiele starszych osób ma tak, że im się czasami dzień przestawia trochę z nocą, lubią sobie długo pospać i potem długo siedzą w nocy. Pomyślałam sobie, że tutaj też fajnie by się przydała taka audycja księżycowa, która się zaczyna nieco później, ale mówi o tym właśnie, gdzie jest księżyc i w jakim znaku jest księżyc i co ciekawego się wydarzy. Pomyślałam sobie, że to jest coś takiego, czego jeszcze nie było i można by o tym napisać. Jak to moja córka mówi, że jestem trochę zodiakarą, więc akurat to pasowało.
I ta audycja się kończy wtedy, kiedy znika księżyc, tak?
Tak, chociaż ku swojemu zaskoczeniu zobaczyłam, że ten księżyc jest bardzo długo, tak? Że on praktycznie całymi dniami ten księżyc jest u nas na niebie, więc nawet zimą, no bardziej chyba niż słońce.
Wierną słuchaczką tych audycji jest właśnie pani Wincentyna Radziewicz i to jest taka, nie powiem staruszka, w ogóle tego nie powiedziałam.
Absolutnie.
Nie, to jest taka osoba, która budzi mój podziw, a jednocześnie skupia w sobie właśnie takie cechy osób w wieku 65, prawda?
Tak.
Które świetnie wyglądają zawsze na ulicy. Ja nie mam siły się umalować. One umalowane w pięknych kapeluszach, prawda?
Tak,
ona też dba o siebie.
Ona przecież bardzo o siebie dba. Przecież ona bardzo przygotowywała się do swoich spacerów. Zakładała płaszcz i owijała się chustą i ładnie musiała wyglądać, bo szła na spacery na balkon, na swoje codzienne spacery w jedną stronę i w drugą stronę. No ale przecież na balkonie również trzeba było wyglądać.
Jej dialogi z księdzem, który przechadza się pod balkonem i słyszę, jak ona spaceruje, czy też maszeruje w rytm modlitwy i potem razem jedzą obiad, znakomite. Bardzo dowcipna książka, bardzo wiele ciepła w niej jest, takiego życiowego ciepła, a pani Wincentyna ma też swoje zdrożne przyjemności, prawda?
No tak, ja nie wiem, czy tutaj mogę mówić, bo pani Wincentyna lubi używki i to są używki, wydawałoby się być bardzo legalne. Czy ja mogę nazwę powiedzieć tejże używki? Pewnie
myślę,
nie
że
mogę.
Tak,
mogę. Pani Wincentyna kocha Colę Zero, którą pije namiętnie, zagryzając popcornem, no bo twierdzi, że skoro ta Cola Zero jej wypłucze te wszystkie mikroelementy, no to ten popcorn solony na pewno jej doda i potem jak pójdzie, gdzie zaraz powiemy, gdzie pójdzie, no to tę używkę ze sobą będzie musiała zabrać, bo przecież to są jej jedyne przyjemności życiowe, które...
No prawie jedyne, bo jeszcze rejestruje bardzo ściśle i opisuje trajektorię lotu grzanki z tostera co rano.
Bo one bardzo różnie wylatują, jak wiemy, te grzanki i to jest bardzo ciekawe. Ma specjalny zeszyt, w którym zapisuje...
No, okazuje się, że to jest prosta droga do hazardu.
Dokładnie.
I tu już jesteśmy w domu seniora Happy End, który przewędrował, tak? Z książki Uwierz Mikołaja tutaj.
Tak. Ten dom w ogóle ja się śmieję, bo tutaj pierwowzorem tego domu był jeden z gdańskich takich domów seniora prowadzony przez moją przyjaciółkę. I no nie chcę zdradzać, ale niektóre rzeczy, które tam w tej pierwszej części, to są prawdziwe. Oczywiście, jeżeli mnie ktoś zapyta wprost, to się wszystkiego wyprę i nic nie było prawdą. Ale tutaj ten dom seniora Happy End też odgrywa bardzo ważną rolę, bo tam się dzieją bardzo fajne rzeczy i te osoby, no znowu nie powiem staruszkowie, którzy tam wędrują.
Nawet nie pensjonariusze,
nawet
prawda?
Nawet nie pensjonariusze. Oni tam po prostu, tak jak Wincentyna tam pewnego dnia trafiła, to ona powiedziała, no cóż, no mogę jechać sobie na takie kolonie. No i pojechała
i to były kolonie. Same zielone noce na tych koloniach były. No i tam rzeczywiście dzwoni ten telefon, prawda? Bo czerwony telefon, stary, znaczy nie, nowy, ledwie 70-letni czerwony telefon, który nie całkiem działa, bo nie wszystkie numery mu zaskakują, zostaje przeniesiony do tego domu i dzwoni w sposób przypadkowy bądź cudowny. W każdym razie tak dochodzi do spotkania tych... znowu, no staro, dojrzałych osób o pewnej życiowej mądrości właśnie z 18-latką. Z Polą, która ja tu sobie wypisałam, że chciałaby po prostu zasnąć nawet na zawsze.
Tak, tutaj chciałam trochę poruszyć taki temat, który jest bardzo istotny wśród młodzieży teraz. To jest zdrowie psychiczne młodzieży. Gdzieś tam po tej pandemii, po tych wszystkich rzeczach, które się ostatnio zdarzają na świecie, no to zdrowie psychiczne trochę trzeba by podreperować i nie ma na to ani funduszy, ani nie ma możliwości. Gdzieś tam rozmawiam z przyjaciółmi moich dzieci i naprawdę to jest bardzo poważny problem, z którymi po pierwsze nie wiadomo, jak sobie radzić, a po drugie czasami rodzice nawet nie zdają sobie sprawy, jak bardzo jest to poważny temat. Jedna znajoma terapeutka powiedziała do ojca dziewczynki, który miał depresję, coś takiego, że on nie wierzy w depresję. Ona mówi, proszę pana, może pan nie wierzyć, może pan wierzyć. Ale fakt jest taki, że jest to choroba, śmiertelna choroba. A to, czy pan w to wierzy, czy nie, to jest zupełnie inna sprawa. To były bardzo mocne słowa, ale bardzo ważne. I wydaje mi się, że trzeba o tym mówić. I tutaj ta Pola akurat znalazła gdzieś tam numer telefonu zaufania i zadzwoniła pod ten numer. No niestety jej telefon gdzieś tam był trochę popsuty i zły numer wykręcił i dzwoni. I się pyta, dzień dobry, czy to telefon zaufania? No Wincentyna odebrała i powiedziała, jak najbardziej.
Jestem
ona jest
osobą,
bardzo
tak.
godna zaufania. No i tak się zaczęła, mogę powiedzieć, przyjaźń Poli i tych wszystkich no, osób, które tam były w tym domu opieki, które wręcz zaczęły się interesować jej życiem, zaczęły opowiadać swoje historie, zaczęły się zastanawiać, jak pomóc temu dziecku dla nich, tak? No bo to jest dla nich dziecko 18-letnie, które potrzebuje pomocy, potrzebuje wsparcia, a gdzieś tam nie może go dostać.
No to nie jest wcale przepaść, prawda? Między nami a osobami w różnym innym wieku, taka, jak to się mówi, międzypokoleniowa, bo często ja nawet przyznaję, że żyję w takim przekonaniu. Inaczej myślałam o ludziach starszych i dorosłych, kiedy byłam młoda, a teraz dochodzę do wniosku, że właśnie właśnie właściwie cały czas wszyscy jesteśmy jakby na tej linii, gdzie doskonale możemy się porozumieć wstecz. To znaczy, że ci starsi ludzie doskonale wiedzą i pamiętają, jak to było, kiedy oni mieli 18 lat, prawda? Czy 19. Tak. I są w stanie rzeczywiście tej dziewczynie pomóc.
Tak, ja zawsze mówię tak, że to, że jesteśmy starsi, to w środku nic się nie zmieniło, tylko trochę nam się opakowanie pomarszczyło. I to jest prawda, że naprawdę bardzo często tutaj znowu też moja córka kiedyś poszła na wolontariat właśnie do tego domu Active Senior mojej przyjaciółki. I oczywiście najpierw to była 8 klasa, poszła na wolontariat, żeby zdobyć punkty do świadectwa. Wróciła tak rozanielona i taka szczęśliwa i powiedziała, mamo, ja tam będę chodzić. I od tamtej pory faktycznie co rok chodzi, coś przygotowuje. Punkty już nie są dla niej w ogóle istotne, tylko po prostu istotne jest dla nich to porozumienie z tymi ludźmi, którzy się tak cieszą, którzy są tacy cudowni, serdeczni i to jest najważniejsze. Wydaje mi się, że czasami oni nawet są w stanie, mówię, taka duża różnica między dzieckiem czy młodzieżą a starszą osobą, to nawet więcej może dać niż relacje takie, jak ktoś 20 lat różnicy jest, bo jednak jak ktoś jest już starszy, to tak sobie myśli, że pewne rzeczy były kompletnie nieistotne w jego życiu i po co nad pewnymi rzeczami się roztrząsać, które naprawdę były zupełnie nieważne.
No a rodzice właśnie ci odpowiedzialni, z którymi te młode osoby mają najczęściej kontakt, są tak zagonieni, zapatrzeni, tak, w różnych sprawach zapętleni. Tutaj mamy rodziców Poli, to znaczy mamę, która zadbała o swój dobrostan i poszła w świat, prawda, żeby jak to, zdrowy egoizm jej się objawił. No i tatę, który jest cudowny, w ogóle chyba jedna z najpiękniejszych męskich postaci, jakie spotkałam, który próbuje ogarnąć wszystko.
Tak, próbuje ogarnąć wszystko, próbuje być perfekcjonistą, trochę zapominając o sobie, ale też do końca mu to nie wychodzi, bo ja tutaj oczywiście nie chcę powiedzieć, że rodzice są źli, bo każdy rodzic na pewno chce najlepiej dla swojego dziecka, tylko po prostu nie zawsze to najlepiej jest obiektywne najlepiej. To jest tak, jak mu się wydaje. Tutaj mówię, no to zdrowie psychiczne gdzieś tam jest bardzo ważne. Tutaj też jest współpraca z Fundacją Świętego Mikołaja, co jest bardzo istotne, bo bardzo też nam na tym zależało, która zajmuje się też wsparciem psychicznym dla dzieci i młodzieży, więc część dochodu z tej książki jest przeznaczona na fundację. To też jest fajne, bo kiedy myśmy rozmawiali z fundacją, ja nawet nie wiedziałam, że oni mają taką część swojego działania i wtedy mi powiedziano, że a przecież my coś takiego mamy. No to ja już byłam zupełnie przekonana, że na pewno chcę, żeby ta książka oprócz tego, żeby no fajnie nam było, jak będziemy czytać, to jeszcze, żeby dołożyła jakąś tam swoją cegiełkę do czegoś fajnego.
Rzeczywiście, świetny pomysł i gratuluję, ale jeszcze porozmawiajmy o niektórych pozostałych postaciach, prawda? Chociaż ten tato to nie może mi wyjść z głowy, jak on odprowadza córeczkę do przedszkola i nagle się okazuje, że on trochę nie tak ubrał i mówi, to gdzie te pokazy mody można zobaczyć, żebym ja się dowiedział, żebym ja się nauczył, prawda? Jak to ma być, jakie kolory, do czego, jak to pomarańczowy, do różowego, do czerwonego, jak to możliwe? Więc to jest tego rodzaju tata, ale oczywiście no, nie da rady wszystkiego zrobić, więc polega przynajmniej
częściowo. I też trochę nawet patrząc, jak ta Pola nie mówi o pewnych rzeczach swojemu tacie, bo ona wie, że on się tak bardzo stara, więc ona nie chce go martwić.
Ona przejmuje tę odpowiedzialność trochę, tak. No, a z drugiej strony nauczycielka, zresztą Poli nauczycielka, pani Dorota, która nagle widzi swoje odbicie i wyglądała dokładnie tak, jak sobie obiecała, że nigdy nie będzie wyglądać jako nauczycielka.
Tak.
Czyli osoba, która znowu w tym swoim jakimś takim zadaniowym pędzie, prawda, w pracy i w rodzinie, doszła do takiego momentu. Z jednej strony no, nauczycielka, więc spotyka się z hejtem, chyba trzeba powiedzieć.
Tak.
Darmo zjady i nie robię. Tak. Tu mamy cały zestaw cytatów, różnych określeń, jakie rzucano w stronę nauczycieli. Nie tak dawno przecież.
Tak.
I pewnie
no tutaj
ciągle.
W ogóle myślę, że rola nauczyciela w tych czasach jest bardzo trudna, bo cały system szkolnictwa trzeba by naprawić od początku, a pierwszym ogniwem są nauczyciele i do nich wszystkie pretensje są rzucane, a oni bardzo często nie mają wpływu na to, co muszą robić tak naprawdę. Albo czasami nie zdają sobie sprawy, co muszą tak naprawdę robić, bo zawsze tak było i trzeba jakoś to wszystko przeorganizować, ale nie mam pomysłu jak.
No ale Dorota oprócz tego jest jeszcze perfekcyjną panią domu. To znaczy jest taką osobą, która wszystko robi sama, bo jeśli ktoś jej pomoże albo zrobi za nią, to ona i tak będzie musiała poprawiać albo nie zniesie widoku tego, że coś jest nie tak. I to jest... straszne dla niej, destrukcyjne.
To jest straszne i to jest straszne. Ja tak sobie myślałam, że ja trochę moją mamę opisałam, która tak kiedyś się zachowywała. Ja, mama chyba nie będzie mnie słuchać, nie wiem, mogę powiedzieć, bo mama zawsze ubierała choinkę razem z nami, albo my ubieraliśmy choinkę i mama zawsze przewieszała te bombki. Że po prostu zawsze na dole musiały być duże, u góry małe, że nie mogło być pustych miejsc. Ja do tej pory nie lubię choinki ubierać. Nie cierpię choinki ubierać. U mnie w domu choinka, proszę bardzo, chcecie mieć taką, to taka. Jaką bierzecie, taka będzie. I trochę właśnie ta Dorota taka jest, ale ją tak opisałam, że moja wspólniczka mówi, słuchaj, a ty tam opisałaś siebie. I ja byłam zaskoczona, że oczywiście ja tutaj z tą choinką tak nie robię, ale widocznie niektóre rzeczy są takie, że ja też uważam, że robię najlepiej i ma być tak, jak ja chcę. Więc gdzieś tam ta książka też mi dała do myślenia, że trzeba pewne rzeczy odpuścić.
No bo to wszystko dzieje się właśnie w czasie tuż przedświątecznym i Wigilii. I mamy taką scenę bardzo wzruszającą, kiedy właśnie ta Dorota, która w jakiś sposób odsunęła rodzinę od przygotowywania świąt, oni się dali odsunąć, bo nie mieli wyjścia, a ona jednocześnie ma ogromne poczucie krzywdy, nie tylko to, że musi wszystko sama, ale że oni o niej nie pomyślą, że ona na pewno prezentu nie dostanie, prawda? Takie to jest, to ja wam wszystko robię i ja dla was wszystko, a wy dla mnie nic, nawet o mnie nie pamiętacie.
Tak, to jest takie trochę roszczeniowe i wydaje mi się, że my mamy w ogóle problem z komunikacją i z takim rozmawianiem ze sobą. Ja z tego wybrnęłam tak, że ja lubię święta przygotowywać i lubię siedzieć w kuchni i to wszystko robić i faktycznie wiele rzeczy robię sama, bo też lubię, tam oczywiście moje dzieciaki mi pomagają, mój mąż w ogóle się nie wtrąca, ale za to jak jest Wigilia, ja siedzę i on herbatkuje, kawkuje i sprząta ze stołu i tak dalej. No oczywiście jak goście jacyś są na Wigilii.
Ale to tak jak u nich w domu.
No tak, to potem jest tak, jaki dobry mąż, ta Magda nic nie robi, a on lata, nie? Ale ja zawsze wysyłam, jak dzieci były młodsze, to wysyłam mojemu mężowi list do Mikołaja na jego maila i zawsze było wszystko w porządku, a teraz mam elfa w postaci moich dzieci i one mu tam mówią, co ten Mikołaj mógłby mi przynieść.
Mamy w tej książce tak właśnie zapętloną, wielopokoleniową akcję, prawda? W ramach której, jak to zwykle w Wigilię, w tego rodzaju książkach czy filmach, wszystko jakoś się rozwiązuje, jest wzruszenie, łzy, radość, a w centrum tych wydarzeń jest właśnie happy end, czyli ten dom seniora, który właśnie w jakiś inny sposób chyba pozwala nam spojrzeć na tą, jak to powiedzieć, część życia. No właśnie się tak zastanawiam, prawda? Kiedy już jesteśmy poza pracą, poza nawet możliwościami wieloma, a jednocześnie w tych ludziach jest tyle radości, tyle zainteresowań sobą nawzajem. Tam jest jeden taki bardzo zainteresowany wszelkimi związkami. I w ogóle no, tyle poczucia humoru. Są trochę jak dzieci, powiem szczerze.
Tak, są trochę jak dzieci i potrafią się bawić. Mi się wydaje, że to jest już taki etap, kiedy człowiek nic nie musi, a wszystko może. I to jest takie piękne i takie cudowne i wszystko wypada, nie? Bo przecież jest się no, staruszkiem, można zwalić wszystko na wiek, więc to jest, myślę, całkiem fajne.
Tak. I nawet pani Wincentyna, która damą była, zaczęła w pewnym wieku nazywać pewną część ciała wtedy.
Oczywiście.
Tak jak należy, prawda? Bez tak. Eufemizmów.
Tu już powiem, że już nie miała wszystkiego w głębokim poważaniu, tylko po prostu, no,
no
cóż.
Tam miała.
Dobitniej.
I ona wygłasza swoje orędzie do świata, czy też... Ja pomyślałam sobie, że to na zakończenie zacytuję, dobrze?
Oczywiście.
Bo kiedy w końcu może powiedzieć coś do wszystkich ludzi, a sama przechodzi długą drogę, prawda? Bo ona wcale nie chce do tego happy endu się dostać, potem chce, potem różne rzeczy się dzieją. Ma też pretensje do swoich dzieci różne. No i w końcu mówi tak, bierzcie sprawy w swoje ręce, po prostu korzystajcie z każdej sekundy, nie czekajcie na nic, ani na miłość, ani na szczęście. Jak przestaniecie czekać, wszystko do was samo przyjdzie, nawet kot w zimie. Wesołych świąt. I to jest właściwie świetna puenta i zakończenie naszej rozmowy, ale też chciałam panią zapytać. Lubi pani święta?
Lubię.
Boże Narodzenie.
Lubię święta, lubię oczekiwanie na święta, bo już same święta to są takie bardzo szybkie, że jest wiele rzeczy, które człowiek musi. Oczywiście tradycja jest bardzo fajna, ale jest wiele takich rzeczy, które chyba trzeba odpuścić. I w tym roku stwierdziłam, że zawsze śledzie zostają po Wigilii, nikt tego nie chce jeść, a zawsze robiłam śledzie, no bo przecież trzeba było. I w tym roku stawiam na pierogi i kluski z makiem, bo to wszyscy jedzą.
To wesołych świąt.
Wesołych świąt.
Magdalena Witkiewicz.
Dziękuję bardzo.
A może by tak jeszcze przed świętami skoczyć do teatru albo na premierę do Konsulatu Kultury w Gdyni Teatralną. Oczywiście tam grupa teatralna w kaczych butach szykuje się, aby po raz pierwszy stanąć przed publicznością ze spektaklem Amatorzy po poprawkach. O tym za chwilę.
Planeta B103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych. Planeta B103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.
Jestem na scenie w Konsulacie Kultury, Gdyńskim Centrum Kultury. Zaszłam za kulisy, szukam aktorów. No i są aktorzy, aktorzy amatorzy. Tak mówię, bo spektakl tak się nazywa, prawda? Amatorzy po poprawkach. Monika i Tomek, a mogę prosić, żebyście się przedstawili tak już w pełni.
Monika Kalka, grupa teatralna w Kaczych Butach.
Tomasz Waberski, grupa teatralna w Kaczych Butach.
Drugą dekadę zaczynacie działalności. Były obchody jubileuszu, dziesięciolecia. Magdalena Bochania-Chimek prowadzi to od samego początku. Wiele, większość, choć nie wszystkie scenariusze są autorstwa Szymona Jachimka i teraz też to jest jego scenariusz, ale po poprawkach Magdy. Tyle wiem. Tytuł Amatorzy, to znaczy, że to jest po prostu o was jakoś sztuka napisana?
Typowo o nas. Są też osoby, których już nie ma, a też wspominamy ich. Bo jest parę osób, które nie chodzą, ale jest jedna osoba, która po prostu już przeszła na tamten świat i też tęsknimy za nią i to jest pokazane w tym przedstawieniu.
O nas, o tym, jak wygląda życie amatora, aktora, tak to nazwę, że o tych wszystkich cieniach i blaskach, o tym, że czasami jest trudno znaleźć czas, pogodzić życie, rodzinę, że czasami trzeba się zastanowić i trochę szarpać z tymi wyborami, że nie każdy wytrzymuje tak długo przez te 10 lat. Tutaj dużo osób właśnie się przez naszą grupę, tak to określę, przewinęło. Niektóre nie dały rady w natłoku pracy, bo jak robi się spektakl, jest czasami bardzo ciężko i trzeba pogodzić i pracę, i rodzinę. I to wymagające hobby.
No właśnie, hobby, które jednak no, musi być czymś ważnym chyba, co? No przecież nie sława wielkich scen.
No
nawet no, czasem radio i telewizja, ale też w takim wymiarze właściwie reporterskim. No dlaczego? Po co? Na co? 10 lat tu jesteś już, tak?
No, bite 10 lat. Ale każdy ma inne życie. Każdy ma pracę i trzeba coś w życiu znaleźć. Ja zauważyłem, że trzeba się czymś innym zająć, bo po prostu człowiek podupada bez jakiegoś wyjścia z domu. Tutaj, jak przychodzę, zapominam o wszystkim. Zero stresu, zero problemów, gramy, bawimy się. Trochę jest jak w przedszkole, no bo to trochę tak jest, ale naprawdę człowiek ma później po tym głowę czystą, bez żadnych... No ja tutaj nie myślę o problemach. Jest świetnie.
To tak jak Tomasz powiedział, tutaj się po prostu wchodzi w inny świat, chociażby na ten moment, na te, nie wiem, 3 godziny w tygodniu. Poza tym te spektakle gramy co jakiś czas, też jeździmy na festiwale amatorskie, to jest bardzo fajna rzecz. Gramy co jakiś czas te spektakle i jest tam człowiek tak trochę jakoś tak mile połechtany też, że się podoba, że są brawa. To są bardzo miłe odczucia. Nie zawsze w życiu jesteśmy w stanie sobie to tak zapewnić, czy w życiu zawodowym. No to różnie bywa. Natomiast tutaj jest zawsze miło, kiedy już się zrobi ten spektakl, kiedy się wychodzi, kiedy człowiek jest taki, naprawdę jest w innym świecie i odcięty od tej rzeczywistości. To jest potrzebne po prostu. Jeden jedzie na ryby i siedzi całą noc z wędką, a ktoś inny chce wyjść na scenę, stanąć w tych światłach i przez chwilę być kim innym. Jak ja to kiedyś powiedziałam w takim reportażu, który o nas powstał na to nasze dziesięciolecie, że tutaj bez konsekwencji można przeżyć różne rzeczy, których w życiu niekoniecznie. Niekoniecznie można bez tych konsekwencji przeżyć. A tutaj to się wydarza i to jest ciekawe, dla mnie przynajmniej.
Ale to jest też, jak rozumiem, czy się domyślam, takie bycie w grupie, prawda?
No oczywiście, mamy tu jednego ananasa, który jest 11 lat od samego początku. A często się spotykamy z tymi ludźmi, którzy chodzili do nas. Tak samo mamy życie towarzyskie i często się z nimi spotykamy, już nie chodzą do nas, ale gdzieś się no, razem jeździmy, imprezujemy pod domki, razem tutaj akurat w grupie jeździmy na konkursy teatralne, gdzie tam też mamy fajnych, zapoznaliśmy z innych grup, gdzie się trzymamy i są to wyjazdy naprawdę dla nas takie czyszczące i są ludzie świetni, gdzie tęsknimy i myślimy, żeby tam znowu pojechać.
No, prawda jest taka, że my przez te, bo gro grupy jednak stanowią osoby, które są wiele lat. Właściwie myśmy tak już okrzepli w tym. Niedużo się w tej grupie u nas zmienia. Tutaj nie wiem, może z 5 lat to najkrócej, tak mi się wydaje, jakby tak się zastanowić. No i tak jak pani powiedziała, myśmy się po prostu przez ten czas zaprzyjaźnili. I to jest może to taki slogan, że jak rodzina czy coś, no ale jeśli z kimś się spędza tak dużo czasu i to nie jest tylko czas, kiedy się spotykamy tutaj w Gdyni na próbach w Konsulacie Kultury, ale to jest też czas poza tym, bo to są i rozmowy i ustalenia, bo to trzeba zrobić tamto, załatwić, obgadać festiwal, pojechać, coś tam zorganizować i tak dalej, więc my właściwie cały czas jesteśmy na tak zwanych łączach. To jest troszeczkę tak, że ci ludzie, którzy przyszli do tej grupy, to są bardzo pozytywni ludzie. Więc takich ludzi łatwo jest lubić, po prostu. Więc to nie jest taki straszny problem, że myśmy się tutaj bardzo polubili, zaprzyjaźnili i mamy czasami jakieś tam konflikty, wybuchy, coś się zdarzy, no bo to wszystko są artyści, mimo tego, że amatorzy, ale no nie da się po prostu. To jest na pewno przyjaźń, to jest taka grupa zaprzyjaźnionych osób, bardzo mocno zaprzyjaźnionych.
A samo granie, bycie aktorem, amatorem, nie amatorem, ale ta sytuacja, ten moment wchodzenia w rolę, potem grania, to jakie to jest uczucie? Ja tak sobie, nie wiem, myślę może na emeryturze bym spróbowała poważnie.
No trzeba spróbować. No, ja jeszcze 10 lat temu nie wychodziłem nigdzie, nie grałem, tu moje początki, a teraz można powiedzieć, że śmigam. Bo otwierały nam się, przez to, że chodzimy na warsztaty teatralne, otwierają się jeszcze inne drzwi. My na przykład tu z kolegą, który jest 11 lat, otworzyliśmy stand-up i stand-upujemy, stand-up Gdynia. U nas też był Adam Van Bendler, który teraz jest jednym z lepszych stand-uperów w Polsce. Dużo osób robi coś innego i razem w grupach, na przykład tu Magda prowadzi jeszcze Teatrzyk Bezstydny, gdzie możemy raz na miesiąc przyjść i na przykład w różnych parach zrobić co innego zupełnie. Więc naprawdę, jeżeli chodzi o występowanie, to mamy gdzie i mamy z kim i naprawdę tych przedstawień teraz dość często gramy tutaj, bo mamy już ich tam 4 czy 5 takich, gdzie jeździmy i występujemy, że w jednym tygodniu robimy na przykład teraz amatorów, w innym starą babę i tak naprawdę musimy, ja czuję to, że ileś tekstów jest i muszę powtarzać i jest co robić.
Bo pytanie było, co...
Jak to jest, jak się gra, jak się próbuje, wchodzi w rolę. Ja już jestem, wiadomo, w latach, więc trochę pogięta, pokrzywiona, nieśmiała, prawda? Człowiek taki prywatnie, jakbym wyszła na scenę, to po prostu żałość. A tutaj tak mi się wydaje, że się uczycie też takiego, czy wchodzicie w coś takiego, że no właśnie, że się wychodzi, występuje, kogoś udaje. To nie jest takie proste wcale.
To powiem szczerze tak. Po pierwszym moim pobycie tutaj w grupie Magda zorganizowała dla nas taki pokaz monologów, dla tych, jak ja to nazywam wtedy, przedszkolaków, bo nas było parę osób, oni robili już spektakl, ci starsi, a my się uczyliśmy. Jak wyszłam na tym pokazie na scenę pierwszy raz, zaczęły mi się trząść po prostu samoczynnie, ręce i nogi tak bardzo, że dziękowałam za to, że miałam kanapę, na której sobie mogłam usiąść i wtedy czułam, że mi się te nerwy uspokajają. Teraz już tak nie mam, więc te nerwy są mniejsze stanowczo, nie wiem, nie trzęsą mi się nogi, ale powiem coś takiego. Ja lubię spektakle, w sensie już te grane dla publiczności, bo one dają takie wrażenie dla mnie, jako aktora, który jest na scenie, intymności. Ja bardzo to po prostu lubię. Ja trochę mniej lubię próby, bo są zawsze te pełne światła, to wszystko widać, jest jakoś tak inaczej. Lubię, kiedy robimy te próby już z oświetleniem i tak dalej, kiedy jest ten taki teatr, już to jest wszystko takie dopracowane i mi to daje takie duże poczucie intymności. I z roku na rok chyba mam coraz mniejszy problem z tym, żeby występować. Już bardziej te spektakle dla mnie, ja już się bawię bardziej tymi spektaklami, tak jak koledzy zresztą, bo my po prostu już się, powiedzmy premierowy to jest stres, jaki będzie odbiór, czy się spodoba i tak dalej, ale potem każdy spektakl to jest dla nas jedna wielka zabawa, więc podejrzewam, że też trochę tak odrealniona ta publiczność mimo wszystko dla nas gdzieś tam jest, bo tak nie za bardzo ją widzimy. Więc mówię, dla mnie to jest takie fajne, intymne przeżycie.
Ale jak mogę coś jeszcze powiedzieć, to akurat bycie innym na scenie to jest atut. Pokrzywionym, trochę innym, bo tych takich z metra ciętych jest pełno. Tak, a z innym wyglądem, ale jeszcze z inną w głowie, innymi pomysłami, to jest mało i dlatego i to są artyści.
No dobrze, to teraz artyści jadą na festiwal. Tak też jest w waszym spektaklu, tak? Że teatr amatorski jedzie na festiwal. Tak to się zaczyna, tyle wiem. Tak. Dalej, a i policja, że zatrzymuje chyba. Tak. Ale to nie wiem, co będziecie chcieli o tym powiedzieć. Najpierw chciałam zapytać o prawdziwe festiwale. Jaka tam jest atmosfera? Rywalizacji czy nie?
To zależy od festiwalu. Mamy jeden festiwal, który w ogóle uwielbiamy i wręcz zaprzyjaźniony w Bielsku Podlaskim, gdzie to jest coś po prostu niesamowitego i wspaniałego. I tam nie ma rywalizacji. Po prostu w ogóle nie ma rywalizacji. Ja tam nigdy nie czułam rywalizacji. Mimo tego, że ktoś wygrywa, tak? I ktoś dostaje nagrodę Grand Prix Festiwalu, ktoś zostaje najlepszym aktorem, aktorką. Ale zdarzają się takie festiwale, które są... takie amatorskie właśnie, o których mówimy w naszym spektaklu. I może my, Tomasz, nie będziemy opowiadać o tych festiwalach, to trzeba przyjść na spektakl i zobaczyć, o czym my tam mówimy. No są może rzeczy, te nasze wypowiedzi w spektaklu mogą się wydać czasami trochę kontrowersyjne, ale niestety tak się na tych festiwalach zdarza.
Co możemy o tym spektaklu, co możecie powiedzieć teraz, zanim ja Magdę tam przepytam jeszcze, co ona myśli i chce powiedzieć, nie wiem, o czym to będzie, co to będzie.
My nie wiemy, co Magda myśli i co chce powiedzieć. Ja mogę tylko powiedzieć, że Szymon napisał typowo spektakl pod nas. Zna nas lata, wie, jacy jesteśmy, co robimy, jakie mamy atuty, bo czy nie pokrzywiony, pokrzywiony, zawsze ma jakieś atuty i ma coś, co może wyeksponować i Szymon jest świetnym widzem i świetnie potrafi z nas wyciągnąć to, co mamy najlepszego, a każdy coś ma i tu my mamy naprawdę zgraje niezłych amatorów, ale takich amatorów, bo ja się nie boję określenia amator. Dla mnie to coś więcej, bo tu ludzie dają całego siebie, serce zostawiają, nie tylko dla pieniędzy, rzucają rodzinę, bo trzeba tu przyjechać, a to nie zawsze jest... Moja żona nie zawsze się cieszy, że muszę przed świętami przyjechać, czy mam teraz tydzień, że dzień w dzień. No, no wiadomo, to trzeba, a są takie spektakle, gdzie ten tydzień, dwa musimy później się przygotować i te próby są, tak jak teraz, ciężkie. Więcej je boję.
Dobra. Ale to komedia będzie? Będzie śmiesznie? Czy nie?
Ja się świetnie bawię. Bardzo się świetnie bawię. Dawno się tak na spektaklu nie bawiłem jak na tym. Ha.
Jak to? Komedia dokumentalna, tak? Tak to określił autor, jako komedia dokumentalna.
Ja się dokumentalnie bawię, śmieję.
Magdalena Bochan-Jachimek, o czym to tak naprawdę?
No właśnie o grupie, bo to jest tekst na dziesięciolecie grupy, który Szymon napisał. I w kwestii fabularnej to jest historia dorosłych ludzi, którzy jadą na festiwal teatralny w takiej podstawowej warstwie. A tak naprawdę jest to o tym, dlaczego robimy po godzinach pewne rzeczy, które są jakąś paranoją. Dlaczego oni, mając lat 40-50, skaczą w tilowych spódnicach na przykład, albo właśnie jadą 8 godzin do Bielska Podlaskiego na festiwal, potem wracają w nocy, w niedzielę, a w poniedziałek idą normalnie do roboty. I po co im to? I dlaczego im to? I o tym tak mniej więcej.
Trochę mi już powiedzieli, po co im to i dlaczego im to, i że to będzie komedia dokumentalna, czyli z ich życia wzięta. A te poprawki?
To znaczy, to nie były jakieś wielkie poprawki, ale bo ja zazwyczaj uważam, że każdy powinien robić to, na czym się zna, czyli ktoś, kto pisze teksty, niech pisze tekst, kto reżyseruje, ten reżyseruje, a kto pisze muzykę, niech pisze muzykę. I ja najczęściej mówię, nie wiem, jaką chcę muzę, tutaj masz scenariusz, napisz mi, wyślij i wtedy albo jakieś próbki, ja ci powiem, czy tak, czy nie. A jeżeli chodzi o tekst, to ja zazwyczaj się malutko wtrącam, ale było tak, że dostałam wersję scenariusza od Szymona, taką jego ostateczną, i wprowadziłam jakieś tam drobne poprawki i w nazwie pliku, żeby wiedzieć, że to jest ten nowy, dodałam, by był tytuł Amatorzy, i ja dodałam po poprawkach. I stwierdziłam, że to świetnie się składa, no bo amator jest osobą, która nie robi czegoś zawodowo, więc najczęściej gdzieś tam jednak to poprawianie go, czy jakby to, że to nie jest taka ostateczna wersja, bardzo mi się tutaj złożyło i bardzo mi się ten tytuł spodobał, dlatego właśnie się zapytałam, czy może zostać, autor się zgodził, że dlatego są amatorzy po poprawkach.
Skoro to tekst na jubileusz, to już nie będę się krępować, wrócę do jubileuszu, 10 lat minęło, prawda, czas jakiś temu. No i w ogóle twoje bycie z tym teatrem, w tym teatrze, są tutaj osoby, jedna, dwie, ile, które są od początku samego?
Od samego początku są dwie osoby, przy czym jedna nieprzerwanie od 10 lat chodzi na zajęcia, ale są kolejne trzy, które są chyba 9 lat, parę, które są 8. Mhm. Najkrócej nasz najnowszy nabytek jest bodajże 2 z kawałkiem, bo mi przez pandemię to się te lata mylą. Dla 4 osób to będzie pierwsza premiera z Kaczymi Butami, mhm. A dla pozostałych to już będzie kolejna premiera. A jest ich 20 obecnie.
Ponad 140 się przewinęło, tak? Osób przez teatr.
Tak, prawie 150, bo tam 147, czy coś jakieś takie, robiliśmy statystyki na to nasze dziesięciolecie. Tak, ponad 140 osób się przewinęło.
A ponieważ jesteśmy w takiej audycji, która ma pod tytuł Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych, to myślę, że to jest ważne, że wy się tak nie ograniczacie wiekowo. Od 7, znaczy najmłodszy, nie wiem, aktor miał 17 lat, tak? A najstarszy...
Znaczy, i to było za pozwoleniem moim, bo ja zawsze mówię, że ja chcę mieć dorosłych, bo tutaj i przeklinamy, i rozmawiamy o seksie, i różne rzeczy się dzieją, że niepełnoletnie nie mają wstępu. Maryla, świętej pamięci, która niestety zmarła rok temu, przyszła do mnie na zajęcia, jak miała 68. Mhm. Była do samego końca i możliwości fizycznych, bo jak zachorowała, to niestety już nie mogła. Miała 74 lata bodajże, jak zmarła. I była częścią grupy do końca i jeszcze, jak miał potem, no niestety szybko choroba zadziałała, to właśnie mając 73 lata bodajże grała, premierowała się w Starej Babie.
I ty pracujesz z tymi osobami, które jedne mają 10-letnie czy 8-letnie doświadczenie, inne przychodzą i to są tacy właśnie amatorzy, których ty, zawodowa aktorka, specjalistka od różnych warsztatów teatralnych, wprowadzasz na scenę. To dla ciebie jak to jest? Czym to jest ta praca? No bo jesteś w niej od dawna i też kawał życia dajesz przecież.
Tak, no dla mnie to w takiej mikroskali, bo nawet te 140 osób, które są moim zdaniem imponującą liczbą i te 10 lat, to jednak jest taka no mikroskala, jednakże w tej mikroskali jest to jedna z ważniejszych rzeczy, która się wydarzyła. Ja bardzo polecam, na YouTubie można obejrzeć taki reportaż o grupie w Kaczych Butach. Są dwa, jest reportaż z zajęć i reportaż na dziesięciolecie, 10 lat w Kaczych Butach. I też nawet właśnie to, jak oni tam się wypowiadają, że to jest coś bardzo ważnego. To jest pewna społeczność, że my mamy kontakt z osobami, które już nie chodzą od lat na warsztaty, ale na przykład przychodzą na premiery, czasem się odezwą. Jak ktoś czegoś potrzebuje, to właśnie pisze na grupie i od razu jest, że tak powiem, dobra, to ja ci przywiozę. I to nie jest tak, że wszyscy się przyjaźnimy, bo to jest 20 różnych osób. Wiadomo, że w takiej grupie są jakby mniejsze i większe sympatie. Jednakże przede wszystkim to jest pewna społeczność moim zdaniem. I dla nich coś bardzo ważnego, co ma taką wartość pozamaterialną i wydaje mi się, że obecnie, jakby trochę pojadę banałem, przepraszam, ale obecnie ma to bardzo duże znaczenie i wartość.
Mówisz obecnie w sensie w dzisiejszych czasach, tak?
W dzisiejszych czasach. Żeby być z drugim człowiekiem tu i teraz naprawdę, a nie jakby na sieci, i żeby robić coś, co sprawia nam radość i jest dla nas ważne. I też z tego, co wiem, to oni po pierwsze się tutaj realizują tak artystycznie i spełniają swoje marzenia. Kiedyś usłyszałam, że ktoś u mnie na warsztatach jest sobą tak naprawdę, a nie może być tak w codziennym życiu w pełni sobą. Maryla twierdziła, że kacze buty to była najlepsza rzecz, która jej się przytrafiła po 60 roku życia, co też było piękne. Jest wiele takich sytuacji. Przychodzą ludzie, którzy na początku, jak czasem widzę to, że patrzą, to jest jaka banda wariatów, a po roku są totalną częścią tej bandy wariatów. Też wydaje mi się, że przez to, że jest tak różnorodnie, to się tak naprawdę uczymy pewnej tolerancji i otwartości. I to też się przekłada na nasze życie. Nie, bo skoro jakby mój kolega z teatru jest taki, ja go przyjmuję, bo jest moim kolegą z teatru, to może inny człowiek, który też jakoś tam fisiuje, no może on też ma swoją pasję na przykład i mnie też nie wszyscy rozumieją, że ja właśnie wychodzę i skaczę tam w tej tiulowej spódnicy, prawda? Więc o to mi chodzi, że to jest dla nich istotne. Dla mnie zresztą też, bo mi ta praca z nimi przynosi bardzo dużo radości. Czasem jest bardzo trudna i irytująca i męcząca. Ze 3 razy miałam taki moment, że już jakby mam gdzieś, już zostawiam to, bo mam 20 przedszkolaków do prowadzenia. Ale jednak no nie. I tak jak mówiła, jestem bardzo dumna z nich, też z siebie trochę, że nam się udało coś takiego stworzyć i to trwa.
I o tym też trochę będzie tutaj w Amatorach po poprawkach?
Tak, też o tym trochę będzie. Takie mam wrażenie. Ja mam nadzieję, bo ja tak staram się robić wszystkie sztuki z nimi, że to jest o nas, bo każda z nich była trochę o nas, tylko nie tak wprost. O, tutaj jesteś bardzo wprost, jest o nas, ale że to jednak każdy coś sobie w tym odnajdzie.
Spektakl grupy teatralnej w kaczych butach Amatorzy po poprawkach zostanie zaprezentowany premierowo dziś o 19 i jutro o 17 w Konsulacie Kultury w Gdyni. Iwona Borawska, wesołych świąt, życzę we własnym imieniu, a także realizatorki Oli Woźniak.
Planeta B 103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.